Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj w audycji naszej, w audycji dla chorych, jest z nami ojciec Benedykt. Witam, ojcze. Drodzy państwo, ojciec powiedział na spotkanie dla chorych i tak sobie pomyślałam, że te audycje są pomyślane właściwie od początku jako spotkanie wokół choroby, wokół słabości, wokół niepełnosprawności. Chodzi po prostu o to, żebyśmy coraz więcej o sobie wiedzieli. Albo coraz więcej też w ogóle o kondycji człowieka, która jest przecież, wiemy jaka, krucha, słaba, podlegająca różnym perturbacjom. A dzisiaj, proszę państwa, problem uzależnienia od alkoholu. Nasi dwaj goście, pan Czesław i pan Sylwester, panowie, którzy no, zmagają się z chorobą alkoholową i po prostu nie piją. Nie wiem, czy panowie już są na antenie? Halo?
Tak, jestem. Czesław jestem.
Witam, panie Czesławie. Pan Sylwester?
Tak, jestem.
No, o wiele trudniej, proszę panów, prowadzić taką audycję, kiedy nie ma panów w studiu, ale może sobie poradzimy. Proszę panów, proszę państwa, to uzależnienie alkoholu, choroba alkoholowa często nazywana jest chorobą ciała, umysłu i duszy. Wtedy, kiedy te trzy sfery, trzy kategorie nie są jakoś zharmonizowane w życiu człowieka, to po prostu człowiek czuje się źle, mówiąc tak najogólniej, ale zawsze kiedy słyszę to określenie, bo często i same osoby uzależnione to wypowiadają, i osoby, które pomagają, to myślę sobie, a któż z nas ma osobowość zharmonizowaną? Nie jest przecież tak, że jesteśmy no, idealni. No, ale dążymy do tego. Natomiast myślę sobie, że ważnym wyznacznikiem choroby alkoholowej są też skutki społeczne. Nie tylko te skutki, które dotykają samą osobę, która choruje na chorobę alkoholową, ale też konsekwencje tej choroby, konsekwencje dla rodziny, dla dzieci i też dla społeczeństwa. Dzisiaj nie będziemy tego rozważać, raczej skupimy się na spotkaniu z panami, na posłuchaniu państwa świadectw, panów świadectw. Panie Czesławie, czy jest pan gotowy, żeby tak jakoś nam się zaprezentować?
Tak, no, przedstawiam się jako, mam na imię Czesław, jestem alkoholikiem, przepraszam, ale zanim to sam sobie powiedziałem, że jestem alkoholikiem, to musiało upłynąć dużo czasu i upłynąć i w głowie musiało mi się dużo rzeczy poprzestawiać, dużo rzeczy musiałem zrozumieć. Dlatego, że pociąg do alkoholu to tak w zasadzie nie miałem takiego od samej dziecinnej, bo tam niektórzy mówią, że od 6 lat już się upijali czasami. Nie, u mnie to jakoś tak następowało. Byłem nastolatkiem, jak zacząłem próbować. I to było tak dosyć takie niby zrozumiałe, niby normalne. Po troszkę. No ale z czasem oczywiście upływały lata, coraz częściej tam były okazje i powiedzmy, nie zauważyłem, zresztą nikt chyba tego nie zauważa, ja przynajmniej nie zauważyłem, kiedy to było dla mnie jakimś takim wyborem, że chciałem, to się napiłem, jak potrzeba było towarzystwo, czy coś takiego, ale jak nie miałem towarzystwa, jak nie chciałem, to mogłem przestać, to mogłem nie pić. Nie pamiętam, kiedy się ta granica zatarła, że potem, czy była okazja, czy nie było okazji, to ja się musiałem napić, bo to już wtedy było jakby przymus. I tu się skończyło wtedy takie przestało być, nie wiem, no.
To zwyczajnym stylem życia,
zwyczajny,
tak?
Zwyczajnym stylem życia. Też się jest takim pytaniem, grzech czy choroba, nie? To uważam, że wtedy to może przestało być grzechem, stało się chorobą. Nie wiem, kiedy to było. W każdym razie to się zdarzyło u mnie. I potem wszystko zaczęło się, znaczy się powoli tak wchodziło w to, że się toczyło wobec tego alkoholu, wobec no, tego, żeby się napić. No, piłem w tych w takich czasach, kiedy była u nas taka półprohibicja, że ten 13 godzina i tego alkoholu nie było, ale to trzeba było kombinować, no ale najlepszym kombinatorem jest alkoholik i z tym nie było problemu, żeby zawsze coś znaleźć.
Mówi się, że alkoholizm jest chorobą zakłamywań też.
Tak, zakłamanie, oczywiście, że tak, bo to wtedy wszystko się odstawia, wszystko niby się funkcjonuje.
Zawsze jest pretekst, zawsze jest okazja, tak?
A w głowie zawsze jest, z tyłu głowy gdzieś tam jest takie, że no, gdzie to się napić, gdzie co skombinować, coś takiego, że wszystko związane z pracą, co związane z rodziną, wszystko szybko pozałatwiać, żeby już potem mieć ten czas, żeby tu sobie wypić, tam sobie wypić, tam już nawet wieczorami potem to sam piłem i potem dochodziło do takich rzeczy, że no oczywiście żona wiedziała, że się ze mną coś dzieje, wszyscy wiedzieli, że się ze mną coś dzieje, ale ja uważałem, że no piję, bo chcę, bo takie zakłamanie, właśnie takie zakłamanie, że ja mogę przestać, tylko mi się nie chce przestać, bo lubię to, no i ale to jak tylko próbowałem przestać, to się nie udawało, no bo to zawsze znajdował człowiek. Jak nie było okazji, to z okazji, że nie było okazji, to tak różnie to wtedy. Znaczy kończyło się zawsze tym, że się wypiło. No, no aż przyszły takie dni, że miałem dosyć. Naprawdę stanąłem na krawędzi, że wszystko mi przeszkadzało, bo to było moją przeszkodą i wreszcie chciałem coś ze sobą zrobić. I coś ze sobą zrobić, to zwierzyłem się, że bo to każdy widział zresztą, że za dużo piłem, chociaż na izbie wytrzeźwień nie byłem, chociaż nie leżałem pod płotem, policja mnie nigdy nie złapała, jeździłem po pijanemu. No taki farciarz byłem. Ale stanąłem w pewnym momencie, że muszę coś ze sobą zrobić. Poprosiłem wtedy przyjaciela, że może zna kogoś, może coś. Mówi, wiesz co, chodź, siadamy do samochodu, zawiozę cię. Zawiózł mnie do kolegi, do trzeźwego alkoholika. I pierwsza rozmowa, jaka się odbyła, to on mi dał na przykład różnych wielkich tego świata, powiedzmy tam celebrytów z telewizji, zobacz, to ten jest alkoholik, przestali pić, nie robią, nie piją, a zobacz jak żyją, zobacz jak ten. I to mi dało też dużo do myślenia, że są ludzie, którzy nawet i na wysokich stanowiskach, że się uporali z tym jakoś, że coś ze sobą zaczęli robić i że to jest takie zauważalne, że się coś zaczyna z sobą robić. Pamiętam, to była wtedy środa. Te środy się u nas meetingi odbywają, ale na koniec tej rozmowy ten kolega mówi, no to chodź teraz, pójdziemy na meeting. Ja mówię, wiesz co, nie. Jeszcze się boję, bo cały byłem rozdygotany. Jeszcze się boję, przyjdę za tydzień. I ten tydzień naprawdę nic nie piłem i przyszedłem na ten pierwszy meeting. Właśnie na meeting anonimowych alkoholików. Tam mnie przyjęto, no zdziwiony byłem bardzo, bo przyjęto mnie jak jakiegoś honorowego gościa, przyjaciela i to społeczeństwo bardzo mi się spodobało, chociaż z niedowierzaniem trochę podchodziłem. Zresztą to trwał też jakiś proces, trwał jakiś czas i też był jakiś proces, zanim ja się przyzwyczaiłem do tego, ale postanowiłem, że nie będę pił. To znaczy się, to nie to, że postanowiłem. Nie stawiałem sobie żadnych wysokich poprzeczek. Najpierw tą wieżę godzinę nie wbiję. Potem godzina minęła, a jeszcze jedną godzinę. Potem, no to jeszcze parę godzin. I tak się uzbierał jeden dzień. Potem się uzbierał drugi dzień. Potem powiedziałem sobie, nie, jeszcze tydzień, jeszcze trzy dni. I uzbierałem się w rezultacie na początku trzy miesiące i stanąłem przed takim dylematem, czy wypić może te trzy miesiące, to może już jestem wyleczony.
Może wystarczy,
a
tak.
A szkoda. Nie, szkoda. Nawet już tych trzech miesięcy mi było szkoda. I tak zacząłem zbierać dni do dni, tygodnie do tygodni, miesiące do miesięcy i powiedzmy, no trwam do dzisiaj. Nie, to już tam parę lat minęło i trwam do dzisiaj i wtedy no, musiałem się nauczyć zupełnie inaczej żyć. Musiałem zerwać z tą tradycją taką, ponieważ prowadziłem zakład, to w zakładzie też się u mnie piło. Musiałem to zakończyć, zerwać, powiedzieć koniec, kropka. Zresztą ja byłem przede wszystkim tym motorem takim do wypicia, więc godzili się pracownicy na to, no co, z szefem nie wypija, wypija. Ale jak szef przestał pić, no to pracownikom się też już nie tak nie bardzo chciało. Nie każdy się musi uzależnić pijąc, prawda? No mnie akurat się przydarzyło, że się przyzwyczaiłem. Ale jak przestałem, to no, życie troszkę inaczej się zaczęło toczyć, zupełnie inaczej. Po pierwsze szukałem sobie dużo zajęć, więcej zajęć, żebym nie miał dużo wolnego czasu, żebym nie musiał siedzieć i myśleć, ach, teraz by się wypiło, bo nie mam co robić, to by się wypiło. Nie miałem takiej możliwości, bo zacząłem się udzielać tam społecznie i w gminie.
Zauważył pan po prostu te obszary, które można wejść, prawda? Jak zaczął
tak,
pan być
tak,
trzeźwy.
Nawet mi zaproponowano, chociaż w największym okresie, jak ta końcówka, bo ja przestałem pić 27 lipca, a w czerwcu wybrano mnie na radnego. No więc widocznie nie było aż tak mocno widać po mnie, że jestem alkoholikiem. Zresztą sam się do tego nie przyznawałem, żeby to czytał ja alkoholik. W życiu. Dopiero po wejściu do wspólnoty anonimowych alkoholików, dopiero po zrozumieniu tych tekstów wszystkich.
I mechanizmów, tak?
Mechaniki całej tego wszystkiego. To dopiero wtedy powiedziałem sobie, no tak, faktycznie ja jestem alkoholik. I w tej chwili, i to jest choroba taka, która, to jest choroba nieuleczalna, śmiertelna, ale można ją zatrzymać. Ja właśnie skorzystałem z tej trzeciej szansy, że można ją zatrzymać. Bo inaczej to już by mnie na pewno nie było.
Panie Czesławie, bardzo dziękuję i jeszcze wrócimy do rozmowy z panem, a oddamy teraz głos panu Sylwestrowi, dobrze? Bo być może jakieś wątki będą się jakoś tak nakładać z wypowiedzi pana i pana Sylwestra i które będziemy jakoś rozszerzać jeszcze.
Zupełnie.
Dobrze? Dziękuję panu Czesławowi.
Dziękuję.
Panie Sylwestrze, czy pan nas słyszy?
Tak.
Słyszał pan
tak,
wypowiedź.
Słyszę, nie wiem, jak mnie słychać.
Poczuł chyba pan się troszeczkę to. Jak na mityngu, prawda?
Tak, troszeczkę.
Tak,
jak
tylko
na
ja się wtrącałam, a na mityngu się nie wtrąca, prawda? Nikt nie zabiera głosu.
Nie przeszkadza.
Tak. ja mam nadzieję, że nie przeszkadzałam panu Czesławowi.
Nie. Dobrze.
Panie Sylwestrze, słuchamy pana.
Ja mam na imię Sylwester i jestem alkoholikiem, niewątpliwie jestem alkoholikiem. Mój alkoholizm, moja choroba zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu. Właśnie też byłem nastolatkiem, kiedy pierwszy raz spróbowałem tego alkoholu. A to ze względu, że czułem się osamotniony i odrzucony od moich przyjaciół, z którymi się spotykałem. Oni byli trochę starsi ode mnie, pili alkohol. I ja nie umiałem z nimi przebywać, nie umiałem z nimi być. Ten alkohol nas połączył i to trwało długie, długie lata. Jak było wspomniane, choroba ciała, umysłu i duszy. Ja fizycznie byłem młodym człowiekiem. zdrowym, uprawiałem sport, jakieś tutaj nasze rozgrywki w piłkę nożną i tak dalej, ale wszędzie ten alkohol się przejawiał. Kiedy pierwszy raz tak bardzo, bardzo mocno się spiłem, to było bardzo dawno na wakacjach, właśnie byłem kilkunastoletnim chłopakiem i nie było najgorszym dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu to, że ja się tam napiłem na tych wakacjach, tylko ja nie umiałem już wtedy jakoś inaczej funkcjonować. Wiecie, ja o tym alkoholu myślałem, ja tęskniłem za nim, co on takiego ma w sobie, że powoduje moje inne postępowanie i zachowanie. Ja po tamtym czasie, po tamtym pierwszym moim pijaństwie zmieniłem się, nie? Zmieniła się moja świadomość, moje postępowanie i rozumienie. Ja w miarę dobrego, normalnego chłopaka, który lubił chodzić do szkoły, przestał lubić tam chodzić, zaczął pyskować rodzicom, mamie i tak dalej. Alkohol po prostu, używanie tego alkoholu, to sprawiało. Dzisiaj dzięki temu, że nie piję, dzięki wspólnocie anonimowych alkoholików, dzięki temu, że każdego dnia oddaję swoje życie i moją wolę pod opiekę Boga, to dzisiaj mam łatwiej jakoś obchodzić się z ludźmi, z miejscami i sytuacjami, które kiedyś powodowały to, że ja sobie nie radziłem absolutnie z moimi emocjami. Dla mnie w szczególności jest to choroba duszy, bo pijąc przez długie, długie lata zostałem wypłukany. Moje wnętrze duchowe zostało puste. Byłem pustym człowiekiem, myślałem tylko i wyłącznie o sobie. I dzisiaj mam inne priorytety. Życie moje i moich bliskich było dla mnie bezwartościowe. Zostałem swoim życiem i nie szanowałem nikogo, nie? Byłem dla siebie najważniejszą osobą na świecie. A dzisiaj dzięki temu, że otrzymałem taką łaskę bycia człowiekiem bez alkoholu, człowiekiem trzeźwym i postępującym w miarę normalnie, to ja staram się być dobrym człowiekiem dla innych.
Panie Sylwestrze, tak? Proszę.
Bez świadomości i obecności siły wyższej, w moim rozumieniu jest to Bóg, jakkolwiek go rozumiem, to nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, jak wspomniał mój przedmówca, nie byłoby mnie dzisiaj tutaj, nie byłoby mojej rodziny, która się rozpadała z powodu mojej zależności od tego alkoholu, mojej niemocy właśnie takiej zaprzestania pić. Ja nie miałem siły przestać pić, i nie miałem siły żyć bez alkoholu. To taki dla mnie, to jest moja bezsilność właśnie wobec tego alkoholu. To jest moja zależność od niego. Bardzo właśnie dawno temu, kiedy pierwszy raz się napiłem, ten alkohol objął mnie i powiedział do mnie słowa, w które ja uwierzyłem. Uwierzyłem, dlatego też dzisiaj alkohol po prostu złożył mi obietnicę, fałszywe obietnice, dlatego to jest choroba dla mnie zakłamania, nie? Bo nie dość, że ja kłamałem, to zostawałem poprzez nadużywanie alkoholu okłamywany, nie? Bo on mi obiecał, że będzie fajnie, wspaniale i tak dalej. Tak było na początku, bo było picie towarzyskie, jakieś kulturalne. A co się zmieniło? Z biegiem czasu, tak jak już wspomniałem, myślałem tylko o sobie, jak załatwić na ten alkohol, jak oszukać żonę, oszukać mamę, okraść jakiegoś pracodawcę, tylko i wyłącznie, żeby się napić, nie? Żeby zdobyć ten alkohol. I żeby nie być po prostu sobą, nie? Alkohol powodował to, że byłem kimś innym. Ja właśnie pamiętam, jak mieszkaliśmy, bo ja pochodzę z Podolsztyna, mieszkaliśmy z tatą, byliśmy zuchami, harcerzami, pomagaliśmy starszym ludziom, były to lata 80., a kiedy zacząłem nadużywać tego alkoholu, go używać, on stał się dla mnie panaceum na moje życie. Taką jakby receptą jakąś. On mi to dawał, ale tak tylko było po jednym pierwszym kieliszku, a po następnych wszystko działo się inaczej. Nie tak, jak ja tego chciałem. Dlatego też pierwszy krok naszego programu 12 kroków mówi o niekierowalności naszym życiem.
o bezsilności, tak. Nie? Panie Sylwestrze, bardzo dziękuję, ale chciałabym pana dopytać, ponieważ pan Czesław jakoś tak wyraźnie w swoim świadectwie, wyraźnie wskazał na moment, kiedy podjął decyzję o zrobieniu czegoś z sobą, mówiąc najogólniej. Czy u pana też można zauważyć w pana życiu taki moment? Czy pan to widzi? Kiedy pan zaczął myśleć o tym, że trzeba coś zrobić z sobą?
Tak, pamiętam ten dzień dokładnie, nie? To była zima, byłem w miejscu, w którym nie chciałem być. Żona jeszcze mnie nie wyrzuciła z domu, a wszystko się skłaniało temu. Kompletna u mnie nieporadność życia. Nie chciało się żyć, nie chciałem żyć w miejscowości, w której teraz mieszkam. W ogóle, ogólnie totalna bezradność i bezsilność. I to był ten moment, gdzie pojechałem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to są moi nadal znajomi. Zawieźli mnie na oddział odwykowy w Toruniu na ulicę Bydgoską i tam chodziłem, tam podjąłem pierwszą terapię, a to ze względu na to, że chciałem wrócić do domu, nie? Bo nie chciałem zostać bezdomnym.
To znaczy, że ona postawiła warunki? Bo chodzi mi o ten moment, czy to pan sam podjął decyzję, czy pod wpływem tego, że jakichś takich wymagań otoczenia, rodziny, żony?
Żona moja te wymagania już stawiała bardzo dawno temu, nie? I żebym przestał pić, bo dlaczego ja piję? Przecież niczego nam nie brakuje, nie? I to było między to, że właśnie, że poprzez jej nie takie namowy, to tylko mówienie, że czego nam brakuje, dlaczego nam jest tak źle. Ja wiedziałem dzisiaj i dzisiaj to rozumiem. To była też jedna główna przyczyna, a taką właśnie najważniejszą dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu, tych lat, których nie używam alkoholu, było to, że nie radziłem sobie ze sobą, ze swoimi emocjami, uczuciami. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje i poszedłem poprosić tam o ten odwyk. Ja wiem, że dzisiaj tym kierował mój stwórca, po prostu moja siła wyższa. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo, panie Sylwestrze. Ja też za każdym razem, kiedy słucham tych świadectw, a słucham całe lata już, właściwie pierwsza moja praca zawodowa po studiach to była praca z osobami uzależnionymi. Więc tak jestem uderzona taką myślą, że osoby, które wychodzą z uzależnienia, są to osoby bardzo, bardzo silne właściwie i bardzo pokorne. Większość z nas, myślę, w wielu sytuacjach życiowych nie radzi sobie i nie wie, jak sobie poradzić. Natomiast osoby uzależnione jak gdyby wypuszczają z rąk kierowanie swoim życiem, oddają swoje życie, oni nazywają to siła wyższa, a więc przede wszystkim oddają swoje życie Panu Bogu i mówią: Panie Boże, pomóż mi, bo ja już sam nie mogę. To jest chyba takie podstawowy środek, żeby zacząć, podstawowy sposób, żeby zacząć jakoś pięknie i w pełni żyć. Panie Czesławie, pan powiedział, że w swoim świadectwie, że nie myślał pan o tym, że w ogóle przestanie pan pić, tylko liczył pan dni. Myślałam sobie, jaka to pokora niesamowita.
No tak, bo dlatego, że stawianie sobie za wysokich poprzeczek to we wszystkich osiągnięciach, jeżeli we wszystkich dziedzinach, jeżeli sobie stawiam za wysoką poprzeczkę, to potem się zniechęcam do osiągnięcia tego, bo wiadomo, że tyczkarz na przykład nie postawi sobie 7 metrów do przeskoczenia, bo wiadomo, że tego musi to stopniowo zdobywać. I tak samo tutaj z trzeźwością, że to trzeba było po troszku urywać to, po prostu wyrywać jak gdyby te korzenie tej trzeźwości z tego pijanego życia. Natomiast chciałem jeszcze też zaznaczyć właśnie ten moment tego przejścia, bo moja żona widziała u mnie problem i podsuwała mi różne artykuły, gdzieś tam przeczytała coś tego. Zresztą w tych czasach tam wtedy, to były lata 90., początek lat 90., to jeszcze nie było nic takiego jak w tej chwili na przykład, że ktoś w internet wejdzie i można dużo rzeczy sobie poczytać i posłuchać i są te grupy pomocowe i anonimowe alkoholicy i Al-Anon. Tam też można dużo skorzystać, osoby współuzależnione mogą tam dużo skorzystać, posłuchać jak to jest, ale mnie wtedy uderzyła jedna rzecz, jak żona mi znalazła taką rzecz, że mówi, wiesz co, przeczytałam tutaj taką rzecz, że jeżeli myjesz zęby, a masz poczucie takie odczucie wymiotnych takie odruchów, to na pewno już jesteś uzależniony. I jak ja to zauważyłem, że ja takie odczucia, takie właśnie takie odruchy mam, to się wtedy przeraziłem. I to było też jednym z takich punktów.
Takim impulsem,
że ja wtedy poprosiłem o pomoc. Nie? Ja wtedy postanowiłem coś ze sobą zrobić. Nie?
Panie Czesławie, pan powiedział, że w latach 90. było mało takich różnych poczynań wspierających osoby uzależnione, to ja pochwalę radio, że od początku radia są audycje na temat uzależnienia. Kiedyś te audycje były w soboty, specjalnie w sobotę była po wieczorem, były poświęcone na audycje dotyczące czy mówiące, czy rozważające problem uzależnienia. No ale teraz, idąc za tą myślą pana, teraz jest sporo takich miejsc, gdzie osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc i wsparcie, prawda?
Tak, teraz jest bardzo dużo. Zresztą ilość grup, zresztą program Ocaleni też, który prowadzi ten Rafał Porzeziński, to też bardzo, bardzo pokazuje dużo, ile jest tych grup, tych wszystkich poradni. Zresztą wiem, że dużo kto zaczynał trzeźwienie od terapii. Natomiast ja mam taką dziwną sprawę, że ja jak osiągnąłem mniej więcej około 20 lat trzeźwości, to wtedy z żoną poszliśmy na terapię dopiero.
Aha.
Żeby powykreślać pewne rzeczy i żeby jakoś tak na starość się lepiej dogadywać. I to faktycznie przyniosło. Byliśmy na tej terapii około 3 lat. Znaczy osobnej, nie? Osobno żona, osobno ja, ale były czasami sesje wspólne i pewne rzeczy trochę nam się wyprostowały, pewne rzeczy trochę sobie wyjaśniliśmy i jest może łatwiej troszkę. Trochę, że tak powiem, że starzeć się.
Tak, te grupy samopomocowe, grupa anonimowych alkoholików jest bardzo dużo. Tu ja patrzę, ile jest grup w Toruniu. W mojej parafii również funkcjonuje grupa, ale takim miejscem bardzo ważnym dla osób chcących trzeźwieć jest Zakroczym również, prawda?
No właśnie, to o tym jeszcze nie wspomniałem, a to jest moje, dla mnie to jest chyba najważniejsza strona mojego trzeźwienia, dlatego że ja do Zakroczymia trafiłem, jak miałem niecały rok trzeźwienia i tam mnie zawieziono i poznałem wtedy to od strony tej duchowej. To takie znamienne było, że wtedy właśnie na tych pierwszych dniach skupienia, co byłem, to był maj i wyjeżdżaliśmy stamtąd akurat w niedzielę zesłania Ducha Świętego i to dopiero potem sobie to uświadomiłem, że to jest znak.
I byliście rozesłani, tak.
Tak.
Jak apostołowie.
Wtedy nas było tam bardzo mało, było 21 osób tylko. I też spotkałem się właśnie z tą taką duchową stroną na temat trzeźwienia i co prawda tam nie ma żadnych terapii.
Terapii nie ma, ale tam, jest to akademia. Tak.
Ale to jest akademia, to jest ten Oxford nasz, gdzie zdobywamy właśnie tą duchową ogładę taką. To zawierzenie Panu Bogu, zawierzenie... No dzisiaj jest Niedziela Trójcy Przenajświętszym, to akurat to też tam często tematycznie podchodziliśmy, bo też jesteśmy organizatorami takich dni skupienia. No w tym roku to tak jest troszkę zaburzone, to, tak. ale generalnie rzecz biorąc, już 20 parę razy żeśmy organizowali te dni skupienia w Zakroczymiu i też zawsze podchodziliśmy do tego tematycznie, szczególnie łatwiej mamy w swojej grupie też księdza, który przygotowuje tak właśnie tym religijnie i tam duchowo te wszystkie tematy i
Panie Czesławie, wspomnijmy.
Także to wszystko stamtąd wyjeżdża się naprawdę tak ubogaconym i tak
wzmocnionym
był czas
po prostu.
Taki, tak. Że ja byłem co miesiąc w Zakroczymiu. Także ja już
no, tam... panie Czesławie, oprócz pana to jest jeszcze wiele osób takich, o których ja tak. Tutaj w czasie audycji czasami mówię, że są uzależnione od grup, od Zakroczymia, od grup samopomocowych. Tak jedną z takich osób jest Anna, która no, tutaj najczęściej jest, organizuje, Anna z Torunia, tak, która mam tak. Nadzieję, że słucha. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Ale przypomnijmy, panie Czesławie i panie Sylwestrze, że od kilku miesięcy dyrektorem Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu jest inny ojciec Kapucyn, prawda?
Tak, ojciec Mariusz.
Tak, ojciec Mariusz Zacharkiewicz, którego bardzo pozdrawiamy. Mam nadzieję, że będziemy mieli też szansę gościć go może tutaj już w studiu, kiedy już będzie możliwość spotykania się.
No,
tak.
On ma też dużo do powiedzenia, bo ma... Już się spotkał, kiedyś był w Zakroczeniu, spotkał się z nami, potem wyjechał na misję, potem teraz znowu przyjechał, także jest to właściwy człowiek na właściwym stanowisku.
Tak.
Aczkolwiek no, ja pamiętam no, wielu zakonników.
Ojca Krzysztofa, ojca Janka, tak.
Tak, pierwszym ojca Adama, którego poznałem, to był ojciec Łaski jeszcze.
A tak, ojciec Józef Łaski, tak. Józef pozdrawiamy Łaski, ojca Józefa, jeżeli,
potem,
jeżeli
potem
go...
Potem właśnie przybrał ojciec Janek, ojciec tak. Marek, ojciec Adam. No, zresztą no, ojców tam było też, nawet znałem ojca Zabitkowskiego.
Panie Czesławie i panie Sylwestrze, czy jeszcze coś możemy dodać do waszych świadectw, czy oddamy głos radiosłuchaczom? Co
może,
panowie
może
na to?
Czekamy na pytania jakieś, może
tak?
Będą.
Panie Sylwestrze?
To ja jestem gotowy.
Tak?
Ja tylko, jak mogę, przez chwilę.
Proszę bardzo.
To dzisiaj mamy niedzielę. No w zeszłym tygodniu wróciłem z Zakroczymia, nie?
No właśnie, wiem.
Stosunkowo krótko jestem we wspólnocie i też byłem, nie już miałem rok abstynencji, jak pojechałem do tego Zakroczymia. Naprawdę to jest bardzo znaczący punkt na drodze mojego trzeźwienia. Wiem, że też są inne miejsca, do których alkoholicy jeżdżą, jak trzeźwościowe spotkania na Jasnej Górze, w Licheniu. Ja też jeżdżę do ojców werbistów pieniężnie.
Tak.
I to jest bardzo mocno.
Tam ojciec Antoni, prawda? W Pieniężnie.
Swoją duchowość. Dziękuję.
Tak. Dziękuję bardzo, panie Sylwestrze, ale ja jeszcze chciałam pana dopytać, ale może to będzie przy okazji telefonów, bo myśmy się już raz spotkali w studiu ze 2-3 tak. lata temu i wiem, że pan... No właśnie, wiem, że pan Czesław mówił o tym, że kiedy przestał pić, to zauważył, ile jest potrzeb i zajął się również pomocą innym osobom. Wiem, że pan również. Tak?
Tak.
Czy pan jeszcze ma kontakt z hospicjum? Bo wiem, że pan kontaktował się z hospicjum.
Znaczy, powiem tak. Był tam chłopak, który umarł i od tamtego momentu przestałem tam jeździć. Nie? Bardzo, bardzo kochałem tego chłopca. No nie wiem, nie mogę powiedzieć, czy coś się we mnie wypaliło, czy coś ja dzisiaj po prostu miałem, doświadczyłem bardzo, bardzo dobrych uczuć. Mam, co jakiś czas dostaję wiadomości, co się w tym hospicjum dzieje. Osobiście, fizycznie tam nie jeżdżę. Już,
ale dziękuję. Jest, myślę, że to hospicjum jest cały czas w pana świadomości, w pana sercu,
jest.
Mówiąc tak górnolotnie. Panie Sylwestrze i panie Czesławie, to może oddamy teraz, ja panom bardzo dziękuję, oddamy głos radiosłuchaczom. Zgoda?
Dobrze, posłuchamy.
Tak, zgoda.
Drodzy państwo, dzisiaj mówimy o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. Gośćmi naszymi są dwaj panowie, pan Czesław i pan Sylwestrze, osoby niepijące, trzeźwe, osoby trzeźwe. Obecnie nasze telefony 56 to numer kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonu dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Godzina 13:37 minut. Już odbieramy telefony. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja bardzo bym chciała dowiedzieć się, czy ta audycja będzie powtórzana w internecie, bo problem ten jest bardzo, bardzo ważny dla kogoś mi bliskiego. I chciałabym, ponieważ teraz nie słucha tego i nie jest w stanie, to... bo przekazać, jak tego odsłuchać, bo audycja tak. jest wspaniała.
Proszę pani, ta audycja jest dzisiaj powtarzana, zdaje się, że o godzinie 4, ale chyba
o
jutro...
O 16.
O 4 rano, to znaczy jutro, przepraszam, jutro. No właśnie. Widzi pani, jak pani precyzyjnie słucha. A więc zdaje się, że o 4 w poniedziałek, ale później będzie na stronie naszej, stronie Radia Maryja w zakładce Audycje dla Chorych.
Audycje dla Chorych. Radio Maryja, Radio
Maryja. To może ojciec wytłumaczy bardziej.
No właśnie, bo tak?
www.radiomaria.pl
to dziękuję bardzo.
Ale dziękuję. Proszę posłuchać, bo ojciec jeszcze powie bardziej precyzyjnie niż ja.
www.radiomaria.pl jest taka zakładka multimedia, audio i audycje dla chorych.
I jeszcze tak, www.radiomaria.pl i dalej.
Na samym dole strony są takie zakładki dodatkowe, tam jest multimedia.
Multimedia razem pisane, czy to już teraz nie ma znaczenia?
To pani odnajdzie, jeżeli to już pani zobaczy, to odnajdzie
dobrze.
Pani.
Dobrze, multimedia i dalej.
Audio, czyli dźwiękowe audio.
Tak.
I audycja dla chorych.
Audycja dla chorych.
Tak.
Audycja dla chorych. Ja może uratuję kogoś.
Tak.
Dziękujemy bardzo.
Właśnie wiadomością. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No życzymy Pani tego, aby ta osoba, do której Pani chce skierować tę audycję, no przyjęła te treści. Ale jeszcze taka uwaga, że tych audycji na temat uzależnienia w Radiu Maryja jest bardzo dużo, więc można tam poszukać sobie jeszcze w innych miesiącach. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas i rozmawiać. Naszymi gośćmi telefonicznymi są pan Czesław i pan Sylwester. Dwaj panowie, którzy no nie piją od... Pan Czesław, jak słyszymy, od długiego czasu już słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja po prostu ja uważam, że jestem, takie nie są za ciekawe audycje. Uważam, że po prostu są schorzenia neurologiczne i innego typu, o których się nie mówi. I po prostu mam mamę, 12 lat leży, jest po udarach, siostra się nie interesuje. Uważam, że mam do niczego rząd, po prostu myślę tylko o ludziach zdrowych. I po prostu prosiłabym, żeby żeby prezydent i rząd się zmienił, żeby ten prezydent nie był prezydentem. On się nie nadaje. On ma serce jak kamień.
Audycja dla chorych.
Proszę pani, halo? Proszę pani? Pani już nie ma, ale ja myślę, że tu w Radiu Maryja i w audycji dla chorych jest sporo różnych audycji na temat bardzo różnych przypadłości, które dotykają ludzi. Na temat, właśnie pani powiedziała, że ma mamę leżącą, na temat opieki długoterminowej już było bardzo dużo audycji i będą w dalszym ciągu. Także to nie jest tak, że tylko ostatnia audycja na temat uzależnienia, nie wiem, była 4 miesiące temu jakoś, tak, może jeszcze dawniej. Pozdrawiamy panią serdecznie i ja, i wszystkiego co najlepsze, życzymy siły w opiece nad mamą. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię w sprawie znajomej rodziny. No, przysłuchuję się tej audycji. No, cieszę się i gratuluję panom, którzy wyszli z tego nałogu i żyją normalnie. Ale proszę mi powiedzieć, co zrobić, jeżeli mężczyzna w wieku około 60 lat pije, no już można powiedzieć, dosłownie kilkanaście lat, coraz bardziej. I absolutnie jest bezkrytyczny. Nie da sobie w żaden sposób pomóc. I on mówi, że przecież no każdy może się napić, dlaczego ja nie mogę. A już do tego dochodzi, mówi mi jego żona, że przez kilka dni potrafi pić, prawie nic nie jeść. Robi awantury, zaniedbuje swoją pracę w rolnictwie. I nie ma, no nie dopuszcza świadomości, że on powinien się leczyć i że powinien coś ze sobą zrobić. Co w takim sytuacji...
Tak, oddamy, dziękujemy pani bardzo. Oddamy głos naszym panom, bo to jest chyba podstawowy problem. Co zrobić, żeby doszła do nas myśl, do tej osoby uzależnionej, że może trzeba zmienić swoje życie. Dziękujemy pani bardzo i słuchamy panów. Panie Czesławie?
No więc właśnie, to jest odwieczny problem, no z którym się też często spotykam. Właśnie mówią mi też, nie, Czesław, poradź, co zrobić, co tak jest z takim człowiekiem. No, powiem szczerze, że ilekroć ja otrzymywałem sygnały, za dużo pijesz, zrób coś, zobacz, to ci nie wychodzi. I tak na mnie to żadnej wrażenia nie wybierało. Dopiero, jeżeli ja zacząłem nie pić dla siebie. Mm-hmm. Że to był tylko, postawiłem, że to jest mój i tylko mój problem. Jeżeli ja nie będę pił, to ja wtedy sobie poradzę ze wszystkim i wszystko wokół mnie się zmieni. I faktycznie to musi dojść do tego, to jest tak zwane sięgnięcie dna. Jeżeli sięgnie się dna, a ja uważałem wtedy te moje dno, to jest te mycie zębów, co
tak,
wspomniałem.
Rozumiem.
Natomiast różne są sięganie dna, bo niektórzy przepijają wszystko, zostają naprawdę w rurach, pod mostami, uważają wtedy to za dno. To różnie, bo nieraz może być zupełnie co innego. Ale właśnie to sięgnięcie dna, to takie odczucie, że on...
Ale panie Czesławie, taki człowiek może nigdy nie mieć poczucia, że sięgnął dna. Ma jakichś zabiegów? Czy nie moglibyśmy poradzić? Panie Sylwestrze, jeżeli pan... bardzo proszę się włączyć w naszą rozmowę. Czy pan ma jakąś propozycję dla pani? Halo? Nie słyszę.
Tak,
panie Sylwestrze?
Tak? Czekam, kiedy jak Czesiek skończy.
Tak, proszę bardzo.
To ja w takim razie powiem, że są takie grupy samopomocowe Al-Anon. To jest dla żon,
no właśnie, na to czekałam, panie Czesławie.
I tam one sobie zbierają się i one rozmawiają na temat, co zrobić ze sobą.
Ze sobą. Dobrze, że pan
chory,
to podkreślił.
Alkoholik, jeżeli jest w rodzinie, to cała rodzina jest chora. Chora jest przez takie współuzależnienie. To się nazywa współuzależnienie. I sobie z tego nie daje sprawy. I nieraz mówię takiej żonie, mówię, musisz coś zrobić ze sobą, pójdź tam.
A
i
ona
tam.
Mówi, przecież nie ja piję.
To on pije, nie ja. Tak, on pije, ale ty jesteś uzależniona od jego odruchów, od jego awantur, od jego tego pijaństwa, tego zaniedbania.
Panie Czesławie, mamy telefon.
Rodzina jest uzależniona.
Tak, mamy telefon. Nie będziemy teraz mówić o współuzależnieniu, tylko może tak sprecyzujmy na odpowiedź tej pomoc tej pani. Myślimy, i pan, i myślę, że pani Sylwester to samo myśli, że pani, która żyje z osobą uzależnioną, powinna szukać pomocy dla siebie. I być może, tak, że wtedy,
dbać o siebie,
prawda, jej świadectwo, tak, jej życie da, mówiąc potocznie, jak to się mówi, do myślenia mężowi, prawda?
Oczywiście.
Tak, nie walczyć z tym człowiekiem, nie udowadniać mu niczego.
Tak, tak, dokładnie tak.
Panowie, odbierzemy jeszcze telefon, dobrze? Halo,
tak,
słuchamy? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Kujaw z tej strony.
Witam, pani Mario.
Ja tak naprawdę przysłuchuję się tej audycji. Mam podobny problem do poprzedniego telefonu, tyle że ja jestem żoną alkoholika. I powiem szczerze, że Nie wiem już i nie mam pomysłu na pomoc i chyba już nie mam siły, ponieważ mąż pije 30 lat, prawie 30 lat. Dzieci są dorosłe, wyrzucona z domu, nie pracuje. Po prostu jesteśmy wszyscy już u kresu wytrzymałości tak naprawdę i nie wiem, nie mam pomysłu i nie mam siły, jak to rozwiązać. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie wierzę w to, że będzie lepiej, ponieważ mąż kilka lat temu był na takim zamkniętym leczeniu, 8 czy 9 tygodni było to zamknięte leczenie. Wspieraliśmy go, pomagaliśmy. Pierwszy dzień, jak wrócił, zapił. I to nam, znaczy mnie przede wszystkim i dzieciom dało to do myślenia, że nie ma to większego sensu, ale w tej chwili powiem szczerze, że myślę o rozwodzie, dosłownie. Myślę o rozwodzie, ponieważ 3 lata jesteśmy w separacji, mimo to musimy mieszkać razem, nie mam gdzie iść. I po prostu nie wiem, proszę o jakąkolwiek radę, jeśli jest to możliwe.
Pani,
z Panem Bogiem.
Tak, z Panem. Pani Mario, ja pytanie do Pani, czy Pani mogłaby po audycji zatelefonować do mnie na adres, na telefon recepcji?
Dobrze, a jaki to jest?
Właśnie, że ja nie wiem, jaki numer recepcji.
Nie mogę go poszukać.
56?
Tak, Pan Ojciec Benedykt podaje.
610?
10 na pewno.
81?
Już.
56 numer kierunkowy.
Tak.
610.
81, tak. 10.
Dziękuję.
Tak, zadzwonię. Bardzo proszę zatelefonować do mnie, porozmawiamy, bo myślę, że jest... Panie Czesławie, to nie ja mam odpowiadać. Panie Czesławie, panie Sylwestrze. Tak, proszę.
Pani, bo widzę, że pani jest kompletnie bezradna i niech może coś poszuka w internecie na temat tak zwanej twardej miłości, na temat jak się zachować wobec takiego pijaka, o komforcie picia, bo on ma komfort picia, on jest oprany, on ma podane pod nos jedzenie, on jest w domu, jest posprzątane, wszystko, to dlaczego on ma przestać pić, jak on ma wszystko podane, wszystko ma zrobione. Twarda miłość polega na tym, że trzeba powoli jego od tego odcinać. Będziesz pijany, uszykuj sobie jedzenie. Jesteś pijany, to wypierz po sobie. Posprzątaj po sobie. Musi odczuć, że jemu zaczyna to jego pijaństwo przeszkadzać.
Panie Czesławie, ale pan doskonale wie, że nie jest to łatwy proces,
wiem,
prawda?
Wiem, oczywiście, tak, że wiem.
Jeżeli jeszcze człowiek uzależniony jest agresywny, to zupełnie nie wiadomo, jak to przeprowadzić.
Ale teraz pani mówiła coś, że musiałaby się wyprowadzić. Teraz prawo już zdaje się...
No więc właśnie,
takie,
też
że,
o tym pomyślałam.
Że absolutnie opuszcza dom ten, który się awanturuje, mm-hmm, i to policja egzekwuje natychmiast.
Tak. Posłuchajmy, czy pan Sylwester chciałby tutaj poradzić coś pani?
No właśnie, może ja tylko właśnie... Ja mam na imię Sylwester, jestem alkoholikiem. Ja tylko właśnie wspomnę, że o tych grupach samopomocowych dla
kobiet.
Z tego, co ja wiem, bo ja dużo też rozmawiam z kobietami od chłopaków. No, ja powiem tak. Najpierw dziewczyny, kobiety, panie, małżonki, partnerki ze mną rozmawiają, jak ci znajomi są w okolicy. Ja czasami jadę też z nimi rozmawiać. z tymi uzależnionymi, ale już było wspomniane o tym Al-Anon. Wiem, że są też u nas w naszej gminie nie tylko jakieś takie właśnie wspierające grupy, nie tylko Al-Anon dla tych kobiet. Moja żona właśnie bardzo podobnie postąpiła to, co powiedział Czesiek, nie? Mieszkaliśmy razem, ale osobno, nie? Ona mnie totalnie zostawiła, nie? Ja jak przychodziłem, czy leżałem, to ona nie robiła tego, co by mi ułatwiało i dawało ten kontakt.
Ale panie Sylwestrze, musiała się tego nauczyć, prawda? Musiała się tego nauczyć, bo przecież odruchem naszym w takiej sytuacji byłoby no, uładzenie tego świata wokół osoby uzależnionej, prawda?
Tak, prawda. Ja wiem, że to jest trudne. Moja małżonka tak postąpiła, jest naprawdę super kobietą. No i na pewno też jej było ciężko, nie?
Tak.
Myśmy rozmawiali kiedyś na ten temat i dzisiaj jest inaczej, nie?
Tak. Ja chcę teraz jeszcze tutaj dodać, żebyśmy tutaj nie wyciągali pochopnych wniosków. Ta twarda miłość to nie znaczy obojętność wobec człowieka uzależnionego. My go kochamy, my go otaczamy modlitwą, ale pokazujemy mu konsekwencje jego postępowania. Prawda?
Dlatego to ja powiedziałem twarda miłość. Nie powiedziałem twarde postępowanie czy coś, tylko twarda miłość.
Tak.
Bo sama miłość to właśnie też oznacza, że dla tego człowieka chcemy wszystko jak najlepiej. A twarda to znaczy, że nie można pewnych rzeczy popuścić, nie można pewne rzeczy lekceważyć i jakoś pozwalać na pewne rzeczy.
Panie Czesławie, ja myślę, że jeżeli traktujemy poważnie tego swojego męża, kochamy go i chcemy dla niego dobra, no to po prostu może to nam pomóc. Ale odbierzemy telefon, dobrze? Halo, dobrze. Słuchamy?
Tak.
Halo? Tak, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Barbara.
Witamy.
Jestem
panią.
Żoną alkoholika. Jestem właśnie Al-Anonką. I chciałabym tej pani powiedzieć, że zapraszamy ją do Al-Anonu na nasze spotkania. Naprawdę będzie przyjęta miło, ciepło i uzyska mnóstwo zrozumienia. Bo my jesteśmy tymi osobami, które z alkoholikami, uzależnionymi osobami żyjemy i nasze doświadczenia dają każdej z nas wsparcie i zrozumienie, a też jak ja trafiłam na Al-Anon, to byłam też tak jak ta pani, bardzo zrozpaczona i nie widząca żadnej nadziei do przodu. Moje życie się odmieniło, jak wyszłam na Al-Anon i myślę, że mogę powiedzieć, że Al-Anon uratowało życie moje i całe mojej rodziny.
Tak, bardzo
także
pani dziękujemy za to
świadectwo.
Tak.
Bo to jest naprawdę miejsce dla osób, które mają ten problem w domu i na co dzień. I to tak trudno w audycji powiedzieć, co robimy. Natomiast myślę, że i w Toruniu, i w okolicach, i gdziekolwiek. Na stronie internetowej Al-Anonu jest
wykaz różnych punktów, różnych
tak,
grup, tak.
Tak, miejsc, gdzie się spotykamy tak. I już jest taki czas, że
można się spotykać.
Spotykać w realu, a w międzyczasie też były też meetingi telefoniczne, więc jakby pani weszła, no nie mam teraz przy tym.
Pani Barbaro, ja przekażę to wszystko pani w rozmowie, bo pani zatelefonuje
dobrze,
do mnie,
no,
bo to, co pani powiedziała w audycji, bardzo trudno długo rozmawiać i
tak,
szczegóły podawać, dobrze?
Także zapraszam, naprawdę warto, naprawdę to jest miejsce, żeby ratować swoje życie, a przy okazji...
No i życie rodziny całej.
Całej rodziny,
i
tak,
życie tego jest ukochanego swojego
tak,
męża
i
przede wszystkim.
I życie tego ukochanego męża,
tak,
który zobaczy, że my no jakby inaczej postępujemy. Mamy
tak,
mnóstwo zrozumienia dla niego, ale postępujemy.
Ale wiemy, tak,
inaczej.
Znamy mechanizmy postępowania z osobą uzależnioną.
Tak, tak.
To,
i to, ostre miejsce. Zapraszamy.
Pani Barbary, zawsze powtarzam, że Pan Bóg dał nam rozum i musimy z tego rozumu korzystać.
Tak, tak,
nie możemy tylko emocjami się kierować w życiu, prawda?
Szczególnie, że tak jak Pani mówi, to jest choroba, która ma swoje straszne mechanizmy. I z jednej, i z drugiej strony, i uzależnionego, i współuzależnionego. To są straszliwe mechanizmy, które nami bardzo prowadzają i chodzi o to, żeby się nauczyć żyć inaczej i postępować inaczej.
No i niszczą nasze życie, niszczy ta choroba nasze życie, całej rodziny. Pani Barbaro, dziękuję bardzo serdecznie. Może już nie będziemy, ojcze, odbierać telefonu, chyba że jakiś jest. Panie Sylwestrze i panie Tadeuszu, na koniec może. Mamy 2-3 minutki. Panie Czesławie, przepraszam, i panie Sylwestrze.
To może Sylwek niech zakończy.
Panie Sylwestrze?
Ja powiem tak, nie do końca usłyszałem panią redaktor.
Tak? Nie, bo pomyślałam sobie, że mamy 2 minuty do końca audycji, już nie będziemy rozmawiać z radiosłuchaczami i może pan chciałby coś na koniec powiedzieć i pan Czesław również.
No, ja przeogromnie wdzięczny, że mogłem być dzisiaj na antenie w radio i podzielić się swoim doświadczeniem. Zapraszam na wspólnotę anonimowych alkoholików.
O właśnie.
Gdzie pani już też wspomniała, w Toruniu jest mnóstwo grup, są 23 grupy.
O właśnie, tak.
I jeżeli taka zbłądzona owieczka do nas trafi, my postaramy się mu pomóc.
I to, co pan Czesław powiedział, bał się pewnie iść na spotkanie, a przyjęto go jak gościa oczekiwanego. Więc nie bójmy się iść. Panie Czesławie?
Tak, właśnie. Też słyszałem taką wypowiedź jednego dyrektora potężnej firmy, że mówił, miał większą tremę pójść na pierwszy meeting, niż spotkać się z prezydentem kraju.
No proszę, tak.
Takie miał właśnie tremę.
No tak, bo tu odsłaniamy swoją słabość.
Tak. Ale to trzeba przejść. I to każdy z nas przechodził, ale wychodzi się z tego potem. Zresztą powiem, że zwycięstwo nad kimś, to jest łatwo osiągnąć taką czy takim metodą, ale zwycięstwo nad sobą
tak, ma pan rację.
Smakuje.
Tak, dziękuję bardzo panom, drodzy państwo, w dzisiejszej naszej audycji.
Jeszcze mogę dwa słówka?
Ale dwa.
Wspaniały był ten głos tej pani z Alanonu i myślę, że przy takiej audycji dobrze by było, żeby właśnie jak nas dwóch jest, Sylwek i ja, to jeszcze by była jakaś pani z Alanonu, która by więcej może powiedziała
panie
na ten temat.
Panie Czesławie, audycji na temat...
Bo poradzić z tym paniom, tak. bo one dzwonią, przeważnie dzwonią te panie. No nie zadzwoni taki człowiek, który pije, prawda?
To ja czasami dzwonią, panie Czesławie, dzwonią czasami, ale... oczywiście. Panie Czesławie, ja muszę już kończyć nasze spotkanie. Przypomnę państwu, że pan Czesław i pan Sylwester, osoby trzeźwiejące. Dzisiaj mówiliśmy o uzależnieniu od alkoholu. Dziękuję państwu wszystkim za uwagę. Dziękuję ojcu Benedyktowi bardzo serdecznie. Państwu, którzy włączyli się, panu Czesławowi, panu Sylwestrowi, Ani, która panów zaprosiła tu do radia. Pozdrawiam Anię.
Pozdrawiamy
ojca Mariusza w Zakroczyniu.
Drodzy
państwo, szczęść Boże wszystkim państwu na cały tydzień. Za tydzień będziemy mówić o najogólniej mówiąc o aktywności osób starszych, teraz w okresie, kiedy już można się spotykać. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Bóg zapłać. Ja tylko skoryguję numer do recepcji, to numer do centrali jednocześnie. 56 610 81 00.